Ostatnio słyszeliśmy tutaj dyskusję na temat, no dlaczego szczyt klimatyczny, który ma mieć miejsce w Polsce, ma rozpocząć się 11 listopada, kiedy to właśnie jest święto narodowe, patriotyczne, kiedy będą marsze, przemarsze czynione. I tutaj słyszymy głosy komentujące, broniące tej decyzji, że nie dało się inaczej, że tak to było ustalone, że to jest dla Polski wyróżnienie. No ale wiemy również, że ocenia się też tak, że to może być wtedy gorący moment i może być nawet powód, żeby na przykład wstrzymać marsze czy jakieś manifestacje patriotyczne w dobrym tego słowa znaczeniu. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa to też pytanie, jak wybiera się na przykład przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. To dzisiejsza informacja. O komentarz do tych spraw poprosiliśmy na naszej antenie pana profesora Andrzeja Zybertowicza, socjologa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie witamy panie profesorze i prosimy o pana ocenę, komentarz do tych spraw.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy z nieco zachmurzonego Torunia. Słońce się przebija, więc nie jest źle, pogoda letnia jest przyjazna, ale musimy myśleć o przyszłości naszego kraju. Gdy wspomniałem komuś ze znajomych, że będę dzisiaj komentował na żywo sytuację w Polsce w Radiu Maryja, tam ktoś powiedział, to znowu pewno będziesz przyczepiał się do Tuska. I ja na to odpowiedziałem, że Tusk wziął na swoje barki krzyż troski o Polskę, więc trzeba przyglądać mu się uważnie. Każdemu, który bierze na swoje barki odpowiedzialność za kraj, trzeba przyglądać się uważnie. A nie jak to w tym specjalizują się niektóre media, przyczepiać się do opozycji. Ale myśląc zatem o przyszłości, chociaż jest pora wakacyjna i trzeba się cieszyć tymi promykami słońca, proszę zwrócić uwagę, jak zachował się Donald Tusk przedwczoraj, gdy zarzucono mu co najmniej nieodpowiedzialność w związku z wyznaczeniem rozpoczęcia międzynarodowej wielkiej imprezy szczytu klimatycznego na dzień 11 listopada. Najpierw powiedział, że ONZ to wyznaczyło, w czym przejawił obecność w swoim umyśle mentalności postkolonialnej, no bo tak jakby ONZ mogło komuś narzucać, jakby była jakąś hiperwładzą, która może narzucać suwerennym państwom decyzję, gdzie się co będzie działo. To jest, a więc nie traktowanie siebie jako podmiot. Po drugie, w momencie nawet gdyby jakiś splot zdarzeń, przeoczeń, wreszcie przecież kilka lat temu nie było jeszcze sytuacji takiego napięcia społecznego przy okazji 11 listopada, więc ktoś mógł nie mieć częstotliwości w swoim radarze ustawionej na wrażliwość tego typu. To mąż stanu by powiedział tak, spróbuję zrobić wszystko, żeby szczyt rozpoczął się dzień później, a z dokumentu wynika, że on ma trwać około 11 czy 12 dni. Dzień później, żeby zmniejszyć zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Ale co się okazuje? Dzisiejsza Rzeczpospolita opublikowała materiał, z którego wynika, że mimo zainwestowania przez Platformę sporych pieniędzy w to, żeby głosowanie na przewodniczącego tej partii było bezpieczne, okazało się, że system nie jest szczelny. Dziennikarz Rzeczpospolitej Andrzej Stankiewicz wykazał, że on był w stanie zagłosować, chociaż nie jest uprawniony. Dlaczego? Bo okazało się, że w Platformie jest drugi obieg kart do głosowania. Powstaje pytanie, co nam to mówi? Po pierwsze o moralności i mentalności członków Platformy, dla których gra wyborcza to jest także chyba jakaś gra handlowa, bo drugi obieg oznacza, że ktoś handluje tymi kartami w jakimś trybie. I co nam to mówi o kierownictwie Platformy, które nie potrafiło zbudować systemu głosowania, który byłby bezpieczny. No i czy partia, która nie potrafi w tak wydawałoby się drobnej sprawie zbudować bezpiecznego systemu głosowania, może być odpowiedzialna za bezpieczeństwo państwa? Kilkanaście minut temu, gdy na Twitterze wpisałem, że będę komentował sytuację Polski bieżącą, także odniosę się do tego, co robi Donald Tusk. Odezwał się na Twitterze generał Stanisław Koziej, który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i poprosiłbym, zapromował ważny dokument, który BBN wytworzył, mianowicie Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego. Ja akurat znam ten dokument i o nim powiem za chwilę parę słów, ale powstaje pytanie, czy Platforma może być traktowana jako partia zdolna do troszczenia się o bezpieczeństwo państwa, skoro widzimy w krótkim czasie takie dwie rażące wpadki. Nie potrafiła zapewnić bezpiecznego systemu głosowania w jej wewnętrznych wyborach i premier nie wykazuje się wyjściem z troską o bezpieczeństwo wydarzeń 11 listopada. Zamiast powiedzieć, zachowam się jak mąż stanu, zrobię wszystko, żeby przesunąć ten termin, to premier atakuje opozycję, traktując to jako wygodną okazję, żeby wrócić do posługiwania się straszakiem Prawa i Sprawiedliwości. A teraz, jeśli można, parę słów o Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego.
Właśnie, ale a propos, zanim ta Biała Księga Bezpieczeństwa, to możemy, panie profesorze, wejdę w słowo, przepraszam, takim szerokim łukiem też dotknąć sprawy na przykład bezpieczeństwa prezydenta, a więc sprawności BOR-u i nawet takim łukiem szerokim dojść do 10 kwietnia 2010,
gdybyśmy,
prawda?
Gdybyśmy chcieli się temu wszystkiemu przyjrzeć, to zobaczymy, że w systemie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa szeroko rozumianego, zewnętrznego i wewnętrznego, jest pełno dziur. I ta sytuacja z jajkiem na ramieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego pokazuje, że niewyciągnięcie należytych wniosków z katastrofy smoleńskiej powoduje, że dziury się pojawiają, wydawałoby się, w najmniej oczekiwanych miejscach. I teraz ta księga, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego w tym kontekście jest bardzo jakby czymś znamiennym, bo włożono dużą pracę w ramach takiej inicjatywy, która się nazywa Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Wytworzono dokument, w którym jest sporo przemyślanych, głębokich spostrzeżeń, ale pytanie powstaje, jak się to ma do praktyki rządzenia w dzisiejszej Polsce, bo te dziury, o których ojciec powiedział, przez dziury w systemie bezpieczeństwa, przez które musimy dojść do tego, w jaki sposób polskie państwo zareagowało na smoleńskie nieszczęście, pokazują, że cały czas jesteśmy w pułapce diagnozy bez konsekwencji. To znaczy obywatele, media, niektóre organizacje trzeciego sektora, opozycja stwierdzają, diagnozują poważne problemy w rozmaitych sektorach i bezpieczeństwa państwa i w innych obszarach życia społecznego, a ci, którzy mają moce decyzyjne, moce ustawodawcze, zachowują się tak, jakby tych diagnoz nie było. I z tego punktu widzenia nawet tak ważki dokument, jak ten sporządzony przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pozostanie prawdopodobnie pisaniną, która idzie obok życia, bo wnioski, nawet te najtrafniejsze z tego dokumentu, nie będą wyciągane w sytuacji, gdy władza wykazuje się taką indolencją, bo gdy czytam o tym drugim obiegu dokumentów do głosowania w wewnętrznych wyborach Platformy, to zastanawiam się, czy tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z niekompetencją, czy także z korupcją i manipulacją. To samo pytanie powstaje przecież w przypadku zbiegu szczytu klimatycznego z naszym świętem narodowym i z marszami. Czy mamy tutaj więcej niekompetencji, czy więcej manipulacji?
Właśnie, ja myślę, że możemy się pokusić, bo tu nie jestem wróżką, ale to jest, troszeczkę idzie w kierunku pewnego przemyślanego działania, bo zrobimy tak, przyjeżdżają przedstawiciele wielu państw świata, trzeba im zapewnić bezpieczeństwo. Wiemy, że żyjemy w epoce tutaj też napięcia na linii terroryzm i tak dalej, więc kosztem tego ograniczymy w tym dniu właśnie te wystąpienia Polaków, a wiadomo, że po wakacjach nastroje na pewno społeczne no, będą gorsze niż przed wakacjami.
Można się tego spodziewać, prawda? Jeśli gospodarka się nie odbije.
Właśnie.
Ale ja mogę sobie wyobrazić takie oto myślenie osób odpowiedzialnych, na przykład kierownictwa MSW czy samego premiera, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym bezpieczeństwo manifestacji. Dzięki temu, że będzie trzeba zastosować podwyższone środki bezpieczeństwa. Przedstawiciele policji już mówili, że ściągną policję z całego kraju, tak jakby ona nie była tam potrzebna, żeby oddzielić, zapewnić bezpieczeństwo trzem grupom 11. Uczestnikom szczytu, w tym głową pewno różnych państw, alterglobalistom i innym grupom anarchistycznym, które będą ten szczyt oprotestowywały, być może niekoniecznie w sposób pokojowy, oraz naszym demonstrantom. To piękny będzie argument, żeby wywalić kolejne pieniądze na nowe technologie monitorowania i kontrolowania zachowań tłumów. Żeby kupić drony, żeby kupić paralizatory, żeby zainwestować w systemy kontrolowania zachowań mas ludzkich, które będą gotowe do użycia, gdyby się okazało, że ta nieudolność rządzenia platformy i radzenia sobie z wyzwaniami gospodarczymi i cywilizacyjnymi może przyczynić się do niepokoju społecznych. Bo przypomnijmy sobie, co przyczyniło się, co było kluczem do upadku rządów lewicujących na Węgrzech, rządów premiera Gyurcsánya. Ujawnienie taśmy o tym, jak okłamywali wyborców kierowani przez niego socjaliści. Nie możemy wykluczyć, że za pół roku ktoś ujawni jakąś taśmę, która ukaże skandaliczne nadużycia przedstawicieli obecnej ekipy rządowej lub środowisk zaprzyjaźnionych. I wywoła takie oburzenie opinii publicznej, że ludzie wyjdą na ulicę. No i okaże się, że dzięki 11 listopada procedury, środki techniczne, systemy monitorowania i kontrolowania zachowań zbiorowych będą już gotowe. Obawiam się, że takiego sposobu myślenia o tym wydarzeniu nie można niestety wykluczyć.
No w tym kierunku takie myśli nam się tutaj łączą, zauważywszy, że przecież 11 listopada to jest też poniedziałek, a więc no, czemu nie można we wtorek rozpocząć szczytu, nie? Kalendarz każdy przecież ma do przodu. To nie jest
ja
tak, że...
wspomniałem o tym na Twitterze, bo Twitter jest, proszę ojca i proszę słuchaczy, o tyle ciekawym medium, że tam osoby mające różne poglądy polityczne niekiedy potrafią kulturalnie wymieniać ze sobą argumenty, nie przekraczając w złośliwościach pewnego progu. I gdy na Twitterze, dlatego lubię z osobami inaczej myślącymi w takie potyczki słowne się niekiedy angażować, i gdy napisałem, że termin powinien być zmieniony, niektórzy uczestnicy Twittera komentowali, że to jest niemożliwe, to są międzynarodowe zobowiązania i tak dalej, to napisałem, że mąż stanu tym się różni od zwykłego polityka, już nie mówiąc o zwykłym obywatelu, który ma mniejsze możliwości działania, że mąż stanu się tym różni od zwykłego polityka, że potrafi robić rzeczy także takie, które komuś innemu wydają się niemożliwe. Prawda? Gdy Churchill mówi: obiecuję wam krew, pot i łzy, to wygłasza przemówienie do Brytyjczyków nie w trybie nowoczesnego PR-u, obietnic, będzie dobrze, wspaniale, nie. Tylko wygłasza przemówienie w trybie mobilizacji. Macie dać siebie to, co jest najlepsze. Dopóki nie będziemy mieli polityków, którzy w taki sposób będą się komunikowali z wyborcami, którzy będą mieli odwagę powiedzenia od ludzi: potrzebuję od was tego, co najlepsze, co trudne, i nie będą umieli wytworzyć sytuacji, także medialnej, która by sprzyjała takiemu wezwaniu, to nie można mówić, że mamy mężów stanu, tylko mamy na czele, mamy kuglarzy od sztuczek PR-owskich.
Tak to na razie wygląda. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz i wypowiedź na naszej antenie.
Wszystkich
pozdrawiamy.
Słuchaczy, pozdrawiam. W Toruniu jest słońce. Kto ma duży balkon, może wyjść się pochwal.
No, myślę, że jeszcze część też Toruńczyków pracuje. Dopiero po południu będą mieć.
No, ale mam nadzieję, że i po południu załapią się.
Ale w innej tak. Będziemy. Pozdrawiam gorąco, panie profesorze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy. Nasz gość, przypomnę, pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog z Torunia.